Studio Dokumentu.
Rehabilitacja na stulecie. Lipca 2023 roku zostało wydane postanowienie przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie o pełnej rehabilitacji Władysława Florka, pseudonim Potrzeba Antena. To jest ukoronowanie pewnego procesu, zabiegów, czynności, aby temu żołnierzowi Armii Krajowej, a następnie niepodległościowej partyzantki powojennej przywrócić godność, przywrócić pełnię praw. Jest to ofiara sądowej zbrodni komunistycznej z końca lat 40. Ten fakt jest okazją, żeby przybliżyć postać naszego bohatera i porozmawiać między innymi o tych czasach, ale też i o trudzie, jaki trzeba było włożyć, żeby tej sprawiedliwości stało się zadość. Jestem w towarzystwie osób, które mogą rzucić wiele światła na tę sprawę, a więc pani doktor Ireny Kozimali, autorki monografii o żołnierzach wyklętych z powiatu przeworskiego. Jest ze mną też pan Dariusz Florek, bratanek Władysława Florka, a więc naszego bohatera, i mecenas dr Marcin Śliwa, który prowadził sprawę do końca. Może byśmy zaczęli od skrótowego zaprezentowania osoby Władysława Florka, bo to był człowiek w czasie II wojny światowej młody, który w pewnym momencie przystępuje do Armii Krajowej, a później staje się tym żołnierzem, którego dzisiaj się określamy mianem żołnierza niezłomnego, wyklętego, pani Irena Kozimala.
Urodził się w roku 1923. Jeśli chodzi o te lata, wczesne lata szkolne, to właśnie w rodzinnej miejscowości, w Woli Buchowskiej, rozpoczął naukę w szkole podstawowej, potem ją kontynuował w Gorzycach i tą szkołę ukończył, a następnie podjął pracę w służbie leśnej, można to tak powiedzieć, pomocniczej, jeszcze nie mając ukończonych 18 lat. W międzyczasie Niemcy, kiedy już ukończył 18 lat, zdecydowali o powołaniu go do służby budowlanej, czyli tego tak zwanego Baudienstu, do Jarosławia, i on wówczas był już pełnoletni, postanowił wstąpić do konspiracji, wszedł w szereg Armii Krajowej, złożył przysięgę organizacyjną i został łącznikiem. Pracował w Jarosławiu, więc było to dość pod względem konspiracyjnym wygodne. Mieszkał w rodzinnej miejscowości. Tak było do okresu zakończenia wojny. Potem okazało się, że kiedy już wkroczyła Armia Czerwona, że takich młodych ludzi jak właśnie Władysław Florek poszukiwały struktury bezpieczeństwa, przede wszystkim powstałe UB, poszukiwała także Armia Czerwona, i on musiał się ukrywać. Zbiegło to się w międzyczasie z powołaniem oddziału partyzanckiego pod dowództwem porucznika Jana Tota Mewy. Decyzja o powstaniu tego oddziału zapadła już końcem roku 1944, a ponieważ na terenie, na którym ten oddział działał, pojawiło się niebezpieczeństwo ze strony ukraińskiej powstańczej armii i konieczność obrony miejscowej ludności przed atakami ze strony UPA, a drugą ogromną taką plagą w tym okresie były rozboje, rabunki, po prostu przestępczość pospolita, z którą organy bezpieczeństwa, w tym wypadku świeżo powołana Milicja Obywatelska i UB, po prostu sobie nie radziły. W związku z tym ten oddział partyzancki i inne oddziały partyzanckie miały między innymi chronić miejscową ludność przed tymi niebezpieczeństwami. Oddział Jana Tota Mewy zaczął się tak naprawdę formować wiosną roku 45 i pod koniec marca miała miejsce pierwsza potyczka tego oddziału, jeszcze kilkunastoosobowego, z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, którzy jechali przez miejscowość Wólka Ogryskowa z aresztowanymi członkami konspiracji. Wtedy w tej potyczce zginęło kilku żołnierzy Mewy. To był oddział liczący wówczas zaledwie kilkanaście osób, ale po tym okresie on bardzo szybko się rozrósł, pod koniec już kwietnia do około 50 osób, i wtedy to także, pod koniec kwietnia oczywiście 45 roku, do oddziału między innymi dołączył młody Władysław Florek, który uczestniczył w akcjach oddziału przez właściwie cały okres trwania tego oddziału, bo oddział był trzykrotnie rozwiązywany, ale Władysław Florek przez cały czas był żołnierzem tego oddziału. Można było powiedzieć, że w takich akcjach, w których uczestniczył Władysław Florek, to była potyczka z oddziałem UPA pod Czerwoną Wolą, gdzie doszło do wymiany ognia. Siły UPA się wycofały, pozostawiając swoje, można powiedzieć, rzeczy oraz także żywność. Później była obrona Sieniawy przed także atakami UPA w kwietniu 1945 roku i pod koniec kwietnia oddział Jana Tota Mewy wzrósł do liczby około 300 osób, w związku z tym, że nadciągało do niego bardzo wielu ludzi, którzy byli poszukiwani przez przede wszystkim Armię Czerwoną, ale także przez Urząd Bezpieczeństwa, dawnych członków konspiracji, dawnych członków Armii Krajowej. Dla nich jedynym właściwie rozwiązaniem było wejście do oddziału po to, żeby z jednej strony bronić swojej wolności i życia, ale z drugiej strony bronić miejscowej ludności przed zagrożeniami, które były. Na przełomie kwietnia i maja 1945 roku doszło do ogromnego rozrostu liczby członków tego oddziału. Było to również wskutek dezercji z Wojska Polskiego, która miała miejsca w kilku jednostkach na terenie województwa rzeszowskiego. To był Lubaczów, to była 9. Drezdeńska Dywizja Piechoty, to były Oleszyce. Wskutek tego zasilenia, można powiedzieć, dezerterami z oddziałów Wojska Polskiego, ten oddział Mewy, był to okres największej jego liczebności, liczył ponad 500 osób. Dokładna liczba nie jest wiadoma, dlatego że niektórzy nawet podają liczbę 700 osób. Niemniej jednak był to okres największej liczebności oddziału i był to także okres, w którym na partyzantów przeprowadzano akcje ze strony żołnierzy Armii Czerwonej, łapanki. Doszło wtedy do takiej słynnej bitwy, jednej z dwóch zwycięskich bitew w Polsce, bitwie pod Kuryłówką na początku maja 1945 roku, gdzie również uczestniczył oddział Jana Tota Mewy, a razem z tym oddziałem Władysław Florek uczestniczył w tej walce. Potem po 10 maja nastąpiła obawa ze strony konspiracji, że dojdzie do masowych łapanek i takich akcji przeciwko tym oddziałom partyzanckim, i porucznik Jan Tot Mewa otrzymał rozkaz rozwiązania oddziału i tak też się stało. Oddział został rozformowany. Na początku czerwca jeszcze niektórzy, zwłaszcza ludzie, którzy byli żołnierzami pochodzącymi z terenu wschodniej Polski, wyjechali na ziemię zachodnie. Część po prostu zaczęła się ukrywać, jednak część członków oddziału nie miało po prostu gdzie iść i dołączyła do oddziałów Warty, czyli oddziałów partyzantki lwowskiej Warta.
Władysław Florek w ostatnim okresie funkcjonowania oddziału Tota Mewy był jego zastępcą. Poważna funkcja, ale to są już zupełnie inne czasy i ten oddział jest zupełnie inny i sytuacja jest zupełnie inna. Więc może byśmy przeskoczyli do tego momentu i jednocześnie zarysowali to uczestnictwo w takich kluczowych momentach, kiedy potem te działania stają się zarzutami sprawiedliwości komunistycznej.
Po tym rozformowaniu oddziału następuje ponowne sformowanie niejako oddziału w związku z niebezpieczeństwem ukraińskim i znowu Władysław Florek pojawia się jako żołnierz tego oddziału. Uczestniczy między innymi w potyczce z oddziałem Milicji Obywatelskiej w Gorzycach, a także oddziałem Armii Czerwonej na terenie Sieniawie. Uczestniczy w akcjach likwidacyjnych bandytów, ponieważ właśnie ogromną plagą w tym czasie były pospolite przestępstwa popełniane przez niektórych ludzi. One polegały z jednej strony na zabójstwach gospodarzy bardziej majętnych albo takich, z którymi mieli jakieś porachunki. Z tym sobie po prostu nie dawały radę żadne organy państwowe. W związku z tym właśnie między innymi w takich akcjach uczestniczył oddział Jana Tota Mewy, ale wraz z Władysław Florek.
Władysław Florek, który pochodził z Woli Buchowskiej, miał wśród zarzutów to, iż dokonał egzekucji Władysława H. z tej samej wsi. Pani w książce podważa oczywiście to prawdopodobieństwo, bo nie stosowano tej zasady, żeby osoby z tego samego miejsca prowadziły akcje, ale zarzut taki był.
Tak, podczas jednej z takich akcji rzeczywiście został zlikwidowany, można powiedzieć, jeden z przywódców szajki, ale chciałam powiedzieć, że to nie była taka likwidacja, która była stosowana od razu, bo zanim do tego doszło, ci ludzie otrzymywali ostrzeżenia, otrzymywali innego rodzaju kary, między między innymi to były kary cielesne, podpisywali najczęściej takie zobowiązanie do tego, że więcej przestępstw popełniał już nie będzie, a jeżeli z tego już się nie wywiązywali, jeżeli się okazało, że te przestępstwa były popełniane, po prostu dokonywano likwidacji. W jednej z takich akcji likwidacyjnych jeden członek szajki bandyckiej postrzelił, bardzo ciężko ranił Zdzisława Morawskiego, ówczesnego zastępcę Jana Tota Mewy, który wpadł w ręce funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i w Rzeszowie w szpitalu, prawdopodobnie w szpitalu więziennym, zmarł. To pokazuje skalę, że ci ludzie byli niebezpieczni, a nikt inny nie potrafił utrzymać porządku w takich miejscowościach jak właśnie wioski Sieniawszczyzny. Stąd też była konieczność utrzymania tego porządku i ten oddział Jana Tota Mewy tym się zajmował. W pewnym okresie, było to między majem a październikiem 1946 roku, w okresie, kiedy się ukrywał, aresztowany został Władysław Florek i osadzony w więzieniu w Rzeszowie pod zarzutem zabójstwa, którego nie popełnił. Okazało się potem, że ktoś inny po prostu popełnił to przestępstwo. On został wypuszczony w październiku 1946 roku i po kolejnym, można powiedzieć, tworzeniu oddziału, odtwarzaniu oddziału, on włączył się w działalność tego oddziału.
I wtedy już jest tym zastępcą?
Nie, jeszcze nie jest wtedy tym zastępcą. Zastępcą zostaje w kwietniu, prawdopodobnie w kwietniu roku 1947, a więc w okresie schyłkowym już funkcjonowania oddziału, kiedy...
Bo w maju był rozwiązany oddział.
Był rozwiązany, w maju 1947 został rozwiązany, a więc w kwietniu został tym zastępcą, krótko przed formalnym rozwiązaniem, jakkolwiek grupa działała jeszcze dłużej, dlatego że w gronie kilkudziesięciu członków najbardziej zagrożonych aresztowaniem, oni wybrali się na ziemię zachodnie i tam w okolicach Międzygórza niektórzy znaleźli pracę i tam przygotowywali się po prostu do przekroczenia granicy. Właściwie już nie było szans na to, że walka, jakiś skutek odniesie, w związku z tym oni liczyli na to, że przekroczą granicę, uratują życie, gdzieś tam ułożą sobie życie na emigracji, ale tak się nie stało, ponieważ w lipcu 1947 roku zostali po prostu aresztowani.
Była taka wpadka 38?
Do tej grupy funkcjonariusze UB wprowadzili jednego agenta, który po prostu przekazał informację o tym, że takie są plany grupy i w tym momencie nastąpiły aresztowania. Zarówno one miały miejsce w okolicach Międzygórza, tam gdzie był Jan Tot Mewa, tam gdzie był między innymi Władysław Florek, ale także aresztowano kilkudziesięciu jego żołnierzy na terenie powiatu przeworskiego. W sumie razem aresztowano 38 jego żołnierzy. No i potem odbył się proces.
Odbył się proces, został wykonany wyrok. Ciała do dziś rodzina nie ma. Nie ma grobu. Podejrzenia są, że leży na pobitnie razem z Mewą, prawda? Pewnie będą działania prowadzone w tym kierunku. I to jest właściwie cała historia tego żołnierza. Natomiast jego sprawa trwała nadal. Bo to jest sprawa z jednej strony sprawiedliwości tak zwanej ludowej, komunistycznej, że uporządkowano chaos, który tutaj trwał i tych warchołów likwidowano, ale jednocześnie rodziny miały problem, no bo strata, no bo jeszcze ta opinia, no i ta pamięć o prawdzie, która oczywiście była przechowywana i to jest bezdyskusyjne. I tutaj pan Dariusz Florek, a więc bratanek Władysława Florka. Kiedy pan się dowiedział o tym bliskim krewnym, no i jak to się potoczyło, bo ktoś pana zaszczepił do tego działania?
Powiem tak, w 1973 roku zamieszkaliśmy w Jarosławiu na ulicy Pełkińskiej. Jako dziecko pamiętam, że do naszego domu przychodzili panowie, których biały dzień wyważali drzwi i przeokropnie przeklinali, chcieli dokonywać rewizji. Cóż, jako dziecko mogłem sześcioletnie z tego wiedzieć.
To są czasy Edwarda Gierka już, prawda? No proszę sobie wyobrazić. Mamy świadomość takich czasów?
Tak, jako dziecko to zapamiętałem. Biały dzień, wyłamywane drzwi, a drzwi były zabezpieczone na taką sztanglę w poprzek, oprócz zamka. I ta sztangla spowodowała blokadę drzwi. Tak ci panowie, owszem, były drzwi uchylone, i słyszałem dokładnie, bo byłem w pomieszczeniu kuchni, co oni rozmawiają. Właśnie rozmawiają, tam przyklinali siarczyście, że się nie dostali do wnętrza, do środka, bo chcieli rewizję zrobić.
Za czym oni chodzili?
Po czasie się okazało, że oni szukali broni, bo tato w tym oddziale był jako łącznik. Mój tato, tak.
Brat Władysława.
Tak. Tylko tato uchronił się przed aresztowaniem w ten sposób, że został powołany do wojska, do Torunia. I to było tym czynnikiem, że z tego powiatu, z tego województwa, kolokwialnie mówiąc, tato zniknął na okres 2 lat do Torunia. Tak więc panowie z UB nie mogli mieć wiedzy, gdzie jest ojciec. A z akt i z książki wynika, że Józef wychodził z lasu, to właśnie był mój tato, jako łącznik oddziału. Wtedy to jako, bo tato był z 1926, jako młodszy brat.
No, wtedy pan był dzieckiem, to jeszcze za wcześnie, no słucha się, co się mówi w domu wieczorami czy coś, ale kiedyś taka ta świadomość przyszła, kiedy ojciec z panem pogadał na ten temat.
No akurat tato był, prawdę mówiąc, małomówny. Były owszem zdjęcia, pamiątki po stroju i zawsze takie jakieś niedomówienia. Wiemy, że tato szukał brata przez Polski Czerwony Krzyż. Tego brata nie było. No i w końcu 1990 roku podjąłem służbę w policji w Rzeszowie, na ulicy Jagiellońskiej. I tu zacząłem spotykać ludzi przypadkowych, ludzi, którzy opowiadali, że niektóre osoby w latach tam 40., będąc prowadzone po schodach do pomieszczeń służbowych, ze strachu sikały. To mnie też zastanowiło, jaka to przyczyna, z czego to. I kolejne etapy pokazały, bo w 1992 roku wraz z najstarszym bratem czytałem akta, które się znajdowały w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, o moim stroju i te nosiły nazwę TOT i inni. Tych akt było bardzo dużo, bodajże 11 tomów. I z konstrukcji tych akt dowiedziałem się faktycznej prawdy o stroju.
Jakaś prawda w tych aktach była, chociaż były one przecież tak.
Śladowa. To było wszystko to pisane, co odpowiadało ówczesnej władzy. I przerażające było to, że stryj był bity, katowany, gdzie wielokrotnie to było podawane do protokołu. Na to nikt nie zwracał uwagi. Nawet swoje zeznania w sądzie odwoływał i mówił, że to wszystko zostało wymuszone biciem, nieludzkim biciem i katowaniem. O czym mój tato mówił, potwierdzał, że coś takiego było.
Czyli o stryju dowiedział się pan, będąc policjantem, czy już wcześniej ojciec o stryju mówił, że uświadomiał? No bo to dojście do tych akt, czym było motywowane? Przypadek, czy właśnie ta wiedza?
Chciałem zgłębić swoją wiedzę na temat stryja i struktur, w których był, bo ogólnie w tym czasie, jeszcze do owego czasu, czyli mówimy początek lat 90., mówiono, że to były bandy. Kolokwialnie było nazywane bandy, a tak nie było i faktycznie powoli zacząłem odkrywać zupełnie inaczej, że stryj był w Armii Krajowej, pomagał, wspierał miejscowość, ludność, chronił przed napadami. Miejscowa ludność, mówię tu o Sieniawszczyźnie, co było wspomniane przez dr Kozimale, ludzie przychodzili do tego oddziału i prosili o pomoc, ponieważ byli napadani przez bandy UPA, rabowani. Było to straszne. My mówimy o Wołyniu, a drugi Wołyń był na Sieniawszczyźnie. Miejscowość Dobra płynęła, to wioska niedaleko Sieniawy, płynęła krwią, strugami krwi. I ludzie przychodzili do partyzantów, prosili o pomoc i ratunek. Przed tymi napadami między innymi. Dlatego się oddział reaktywował, rozwiązywał i na nowo się zawiązywał z uwagi tej, że z początku były to struktury Armii Krajowej, a na samym końcu to już były tak zwane oddziały leśne. Oni się rozwiązywali i zawiązywali, bo na potrzebę chwili ratowania ludzi.
Dowiedział się pan z akt i trzeba coś z tym zrobić. Kiedy to nastąpiło?
Natychmiast tato wniósł do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Wówczas istniała Komisja do Spraw Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Natychmiast do Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie wniósł o rehabilitację brata. Wyrok pozostawiał wiele do życzenia, bo tak jak tu było wspomniane, część zarzutów dla mnie absurdalnych został przypisanych stryjowi. Tato się z tym nie zgodził. Odwołał się do sądu apelacyjnego. Ówczesny sąd apelacyjny potwierdził wersję sądu okręgowego, że tak ma być i nie pozostaje inaczej.
Który to był rok?
1992.
1992. 20 lat temu, no z małym okładem.
Zdumiewające było jeszcze, że wejdę w słowo, gdy na rozprawie w sądzie okręgowym zapadło ustne uzasadnienie wyroku i tu cytuję słowa pana sędziego. Strzelą do bratniej armii Związku Radzieckiego, do żołnierzy bratniej armii Związku Radzieckiego. W tym momencie otworzyły się drzwi, same się drzwi otworzyły sali sądowej i tak jakby zaproszenie dla nas wszystkich, byłem ja, mój tato, mama, opuściliśmy salę sądową, bośmy się z tym nie zgadzali.
Mogło tak zostać, ale tak nie zostało. To wasza zasługa.
Zasługi to odkładam na bok, bo to nie...
Liczy się działanie.
Tak. Tuż przed śmiercią mojego ojca tato nalegał, aby próbować jeszcze, aby coś z tym zrobić, bo się nie zgadzał z takim, a nie innym wyrokiem i wiedział, że zupełnie co innego jego brat robił i zupełnie pomagał. To było zupełnie nie tak. Tak więc w 2011 roku wraz z ojcem napisałem do ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do prezydenta Bronisława Komorowskiego o rehabilitację. Odpowiedź była taka, a nie inna, jakaś polemika, jakieś takie żadne, niesatysfakcjonująca odpowiedź.
Takie zamiatanie pod dywan?
Coś w tym stylu. W 2012 tato zmarł i tak sobie pomyślałem, że ja tego nie zostawię, skoro tato tak nalegał, prosił najwyższe władze. Wpadłem na pomysł, że napiszę do pana ministra Zbigniewa Ziobry o rehabilitację mojego stryja oraz jego dowódcy, porucznika Jana Tota Mewy. To był rok 2018. Odpowiedź przyszła, że od pana ministra, że zainteresował się. Przekazał to do prokuratury krajowej. Przez okres 2 lat nie dostałem żadnej odpowiedzi. To też postanowiłem zwrócić się o pomoc do wiceministra Marcina Warchoła, który przyjął mnie, porozmawiał. W mojej obecności dzwonił do prokuratury krajowej. Po jego interwencji, pana ministra Marcina Warchoła, w rok czasu nastąpił cud. Prokuratura krajowa przyznała, że należy się rewizja nadzwyczajna w tej sprawie. Zostało to skierowane do Sądu Najwyższego w Warszawie. Sąd Najwyższy przekazał do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie sprawę do rozpatrzenia. I w tym momencie poprosiłem doktora Śliwę o pomoc, bo ta sprawa jest dla mnie osobistą i dotyczy naszej rodziny, prawda? To piętno bandyty, które było przypisane wujkowi, odciskało się na naszej rodzinie nie raz, nie dwa. Tato był pozbawiony pracy. No, prawdę mówiąc, my byliśmy pozbawieni chleba. Tym się nikt nie interesował. Poprosiłem pana doktora, aby mi dopomógł. Pomógł.
Mecenas Marcin Śliwa. Panie mecenasie, jak pan przyjął to zadanie?
Jeśli chodzi o to zlecenie od pana Dariusza, to wiedzieliśmy o tym, że pan Dariusz niejako kończy tą sztafetę pokoleń. On zainteresował sprawą prokuratora generalnego i dzięki temu wniesiono kasację nadzwyczajną, w efekcie której Sąd Najwyższy uchylił prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. I w związku z czym ta sprawa, tak jak pan Dariusz wspomniał, znalazła się ponownie na wokandzie. No cóż, takim prośbom jak ta pana Dariusza, no my uważamy, że się nie odmawia. Tutaj w tym postępowaniu, które toczyło się na podstawie przepisów ustawy z 91 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w tym postępowaniu sąd badał, czy te 2 czyny, o których pan redaktor wspomniał, czyli pozbawienie życia Władysława H. i Anastazji S., faktycznie miały miejsce, czy też zostały przypisane panu Władysławowi Florek tylko z powodu prowadzonej przez niego działalności niepodległościowej. I biorąc pod uwagę cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, sąd apelacyjny nie miał wątpliwości, że pan Władysław Florek nie popełnił przypisanych mu zbrodni, a wydanie tego orzeczenia z roku 49, w konsekwencji też egzekucja pana Władysława Florek, spowodowane były tylko i wyłącznie jego działalnością niepodległościową.
To jest kluczowa sytuacja. Czy to już było zakończeniem całego procedowania?
Tak, na tym sprawa się zakończyła.
Dobre imię Władysławowi Florek zostało przywrócone i to jest rok 2023. To tyle czasu trwało.
Tak, ponad 30 lat. Tutaj niewątpliwie największa zasługa pana Dariusza, który tak jak wspomniałem, to dzieło ojca, tą sztafetę pokoleń kończył, bo gdyby nie to, to tak naprawdę te postanowienia z roku 92 kończyłyby tą sprawę.
Musiały wkroczyć na arenę tej sytuacji najwyższe czynniki w państwie. Otarło się to szczebel ministerialny, żeby w ogóle można było ruszyć pewne przekonanie, bo ja mam świadomość, że wiele takich spraw, między innymi żołnierzy wyklętych, jest właśnie w takim zawieszeniu, zamrożeniu, że te poprzednie wyroki uznaje się i trudno stwierdzić, czy to jest wyrok tendencji, czy to jest wyrok niechęci, czym to jest podyktowane. To ludzie nie tyle nie rozumieją, ile z tego się robi pewne przekonanie. A takie przekonanie buduje zaufanie lub brak zaufania do struktur państwowych.
Znaczy ja powiem też w ten sposób, że w 92 roku i ten Sąd Wojewódzki w Rzeszowie, jak również Sąd Apelacyjny, dysponował tym samym materiałem dowodowym, co Sąd Apelacyjny w roku 2023. Także nie było tak na dobrą sprawę przeciwwskazań do podjęcia takiej samej decyzji, jaka została podjęta w bieżącym roku.
Ja nie wiem, czy prawnika można to spytać, ale czy w tamtym wyroku przejawia się jakaś tendencja, jakiś klimat, jakieś konteksty?
Ja może powiem w ten sposób. Te dwa postanowienia przypisywały sprawstwo tych dwóch czynów panu Władysławowi Florek, mimo, co stwierdził później Sąd Najwyższy, że tak naprawdę naruszono tutaj podstawowe reguły procedowania i oceny dowodów. Samo to, o czym mówił pan Dariusz, te zeznania oparto się w dużej mierze na przyznaniu Władysława Florek. Nawet sąd, który wydawał wyrok, Sąd Rejonowy w Rzeszowie i później potwierdzający to Najwyższy Sąd Wojskowy w roku 49, sądy te wiedziały o tym, że te zeznania były wymuszone biciem. Taką samą wiedzą dysponował Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i Wojewódzki Sąd w Rzeszowie w roku 92. Trudno powiedzieć, dlaczego mimo to orzeczenie przybrało ostatecznie taki kształt. Tutaj może też pan Dariusz mógłby powiedzieć o tym, że toczyło się również postępowanie przeciwko osobom, które znęcały się nad stryjem pana Dariusza.
Dzięki działaniu Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie w stan oskarżenia został postawiony jeden z katów, bo jak inaczej nazwać człowieka, który bił, katował, znęcał się psychicznie, fizycznie, między innymi nad moim stryjem. Tenże funkcjonariusz, bo to był Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, w momencie przedstawienia zarzutów strasznie się rozchorował i został umiejscowiony w szpitalu psychiatrycznym w Szczecinie. Dziwne, że w czasie przedstawienia zarzutu, czyżby sumienie się w tym funkcjonariuszu odezwało, rozchorował się, ale czyli los widocznie tak mu dał i chyba za światów palec go dotknął, że została mu sprawiedliwość jako taka wypisana. Wiem dokładnie, jak wyglądał wykonanie wyroku na stryju. Było to w dniu 24 czerwca 1949 roku. Jego dowódca był jako pierwszy prowadzony na śmierć w zamku w Rzeszowie. Wiem, że byli rozbierani do naga, mieli krępowane ręce drutem kolczastym. Egzekucja wynikała, że był to strzał w tył głowy. Kat, który strzelał, to nie był pluton, tak jak w aktach wynikało, że to był pluton egzekucyjny. To był jeden człowiek, znam jego imię, nazwisko. Dodatkowo dostał za to wynagrodzenie w postaci 50 gram wódki i jednej paczki papierosów. W tym dniu ten człowiek się obłowił, bo dostał 3 kieliszki wódki i 3 paczki papierosów, bo wykonał wyrok na poruczniku Mewie, na moim wujku oraz na Ukraińcu Janie Dąbrowskim.
A metoda była katyńska.
Tak. Po wykonaniu egzekucji zostali wrzuceni do dołu śmierci na pobitnie. Wiem, w które miejsce zostali dokładnie wrzuceni, bo to potwierdziła mojego ojca ciotka. Ona odebrała po wujku odzież, spodnie, koszulę. Oni zostali wrzuceni nago do dołu śmierci i tak pozostali jako NN. Rodzinie nie wydano zwłok. No właśnie, dlaczego? Ja z Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie mam kontakt i poprzez pana ministra Marcina Warchoła również wskazałem, gdzie mój stryj został wrzucony, do którego miejsca. Czekam na ekshumację.
Władysław Florek, pseudonim Potrzeba, Antena, jest zrehabilitowany. Rodzina ma niejaką satysfakcję, że no, prawda została ujawniona. Natomiast jeszcze by się przydało mieć te szczątki, żeby to wszystko było tak jak w naszej tradycji. To jest trudna historia, to jest przykład pewnej rzetelności i wierności pewnym zasadom, aby takie trudne sprawy doprowadzać do końca. Ta akurat dzięki temu zbiorowemu wysiłkowi taki finał miała. O Władysławie Florku, jego historii, tym losie pośmiertnym mówili moi goście, pani dr Irena Kozimala, pan Dariusz Florek, bratanek Władysława Florka i mecenas dr Marcin Śliwa, który doprowadził sprawę do oczekiwanego od wielu, wielu lat wyroku sądu, który kończy tę sprawę. Dziękuję państwu bardzo.
Chciałbym podziękować z tego miejsca panu ministrowi Marcinowi Warchoł za to, że się zajął skutecznie w imieniu własnym. Dziękuję.
Rehabilitacja nastąpiła po 30 latach zabiegów. Takie nazwanie tej historii niosłoby w sobie niewątpliwie sarkazm. Przecież ważny jest efekt. I tak rok rehabilitacji zbiegł się z 100. rocznicą urodzin Władysława Florka. I stąd tytuł Rehabilitacja na stulecie. Program przygotował Andrzej Zajdel, zrealizował Maciej Rosół.